A w studiu zapowiadany gość specjalny, który dzisiaj gości na naszej antenie właściwie od rana i możemy powiedzieć, że pozostanie do wieczora, bo o godzinie 18 dosyć obszerny wywiad będą jeszcze Państwo mogli usłyszeć na naszej antenie w magazynie Jak minął dzień. Ojciec Grzegorz Filipiuk, kapucyn prowincji warszawskiej. Witam ponownie.
Witam również.
Ze mną po raz pierwszy się spotykamy, ale kontynuujemy temat, który został rozpoczęty i można by powiedzieć nieskończony wcześniej, w poprzednim wejściu przed godziną 11. Była mowa o rodzinie.
Tak, mówiliśmy o znaczeniu rodziny w wychowaniu dzieci, kształtowaniu. I tutaj na przykładzie młodego Wacława, czyli ojca Honorata, jak ważne są te fundamenty, które położyli jego rodzice w kształtowaniu jego osobowości, a ostatecznie także znaczenie, jakie to miało w jego wyborze drogi życiowej.
Właśnie, ta droga życiowa dosyć burzliwa. Miało miejsce nawrócenie, ale zanim to nawrócenie, no to stało się coś takiego w życiu błogosławionego Honorata, że odszedł on od wiary. Ale zanim będziemy o tym rozmawiać, to może jeszcze wróćmy do telefonów od słuchaczy. Z tego co wiem, miał ojciec sporo telefonów, rozmówców, którzy chcieli dowiedzieć się pewnych rzeczy. To może trochę o tych telefonach teraz opowiedzmy.
Tak, były głosy, były telefony, były pytania, było świadectwo i za to wszystko bardzo słuchaczom dziękuję. Za tą szczerość także i poszukiwanie, bo chyba to jest też istotne, że poszukujemy odpowiedzi i zadajemy pytania, bo czasami sami sobie z tym nie radzimy. I ja sam doświadczam tego też, że ojciec Honorat jest odpowiedzią na bardzo wiele moich pytań, a to też wyszło w czasie naszych rozmów telefonicznych, że Honorat pomaga. Tak w każdej kwestii praktycznie szukaliśmy wspólnie odpowiedzi właśnie u ojca Honorata. I w kwestiach rodziny właśnie, o której rozmawialiśmy w poprzednim wejściu naszym na antenę, o kwestiach także powołania. Tutaj też dziękuję za świadectwo mamy, która zadzwoniła, dzieląc się z taką radością, że ma jednego syna kapłana, drugi jest w zakonie i to też takie świadectwo, że jak to jest ważne, ta obecność, to podkreślaliśmy właśnie, obecność rodziców. Obecność przy dzieciach. Wiemy, że dzisiaj jest problem współczesnego świata, że często rodziców nie ma, bo nie ma ich w domu, bo są zapracowani, bo taki jest świat, bo jest jakiś pęd za czymś. Czasami trudno jest związać koniec z końcem, to jest prawda, ale czasami też ludzka zakłanność, jakiś taki
pogoń
bieg.
Pogoń za pieniądzem.
Tak, pogoń po prostu za czymś, na czym tracą no przede wszystkim dzieci, prawda, bo właśnie tego czasu. Czas poświęcony dniom człowiekowi, czas właśnie poświęcony temu, żeby kształtować, żeby pomagać rosnąć, wzrastać tym młodym ludziom.
To taki paradoks też się rodzi, bo rodzice pracują dla dzieci i na dzieci, ale jednocześnie ich zaniedbują,
tak,
prawda?
Tak, nie mają czasu. No ja tutaj chcę od razu powiedzieć, że to jest problem takich tak zwanych, jak to by nazwać, takich zastępników, nie wiem, czy takie słowo istnieje, ale czy jakichś tematów, czy rzeczy zastępczych, prawda? Czyli zamiast czasu poświęconego, ja tu wrócę do tematu, który podjęliśmy wcześniej, chociażby biorę za rękę dziecko, idziemy do galerii, prawda? Już i dziecko, tak to się wydaje, prawda? Nic złego się nie dzieje, ale w tych sklepach wydaje się, że rodzic jest dzieckiem, tak? Ale on tak naprawdę jest z nim, ale to dziecko co innego przykuwa uwagę, prawda? Tam nie ma czasu na rozmowę, na wzięcie na kolana, na poczytanie książki chociażby, prawda? No obrazy, to do nas bardzo dzisiaj mocno przemawia i niestety człowiek jest bardzo mocno kuszony tymi obrazami. No i chyba to jest też łatwiejsze, tak? Bo łatwiej jest pójść do galerii jakiegoś wielkiego centrum handlowego niż usiąść z dzieckiem i poczytać książkę albo porozmawiać. Mówimy tutaj też o rzeczach wiary, o takich sprawach wiary, o rzeczach ważnych, duchowych. Widzimy Ojca Świętego Franciszka, który teraz bierze do ręki Pismo Święte i mówi: rodzino, czytaj to Pismo Święte, prawda? Właśnie chociażby to. Kiedy jest czas na to, żeby z takim dzieckiem porozmawiać? Świat nam oferuje bardzo dużo. I niestety oferuje tak dużo, że czasami zastępuje w pewnych kwestiach rodziców i świat formuje, zamiast rodzic formować i uczyć dziecko wybierać, właśnie dziecko się nie uczy wybierać. I to jest też problem, z którym się spotykamy, chociażby pytanie, które otrzymaliśmy teraz, ja chciałbym je przeczytać i spróbować na nie odpowiedzieć.
Tak, pytanie, które nadesłała słuchaczka, ewentualnie słuchacz, bo anonimowo, na naszą skrzynkę SMS-ową.
Tak, ja przeczytam to całe pytanie. Jeśli ktoś nie umie, nie wie, jak odkryć swoją drogę życiową, a z rodziną nie potrafi rozmawiać o swoich uczuciach, gdzie może szukać pomocy? Tu w tym pytaniu widzimy kilka problemów. Jeśli mogę, drogi słuchaczu czy słuchaczko, odnieść się do tego w ten sposób, to zobaczmy, że problem pierwszy jest taki, nie umiemy odkrywać drogi życiowej, tak? Ktoś ma nas nauczyć. Jeżeli brakuje tego w rodzinie, tego wsparcia, prawda? Nie umiemy rozmawiać z rodziną o swoich uczuciach, o swoich sprawach wewnętrznych bardzo, to szukamy gdzieś indziej. Prawda? Cieszę się z tego pytania, bo powiem tak, jest wiele różnych środowisk, miejsc, w których można zapytać. Ja bym tak od prostej sprawy zaczął, o której jeszcze będziemy mówić dzisiaj na antenie, bo chciałbym ten temat poruszyć. Mianowicie zacząłbym od konfesjonału. To może tak ostro zabrzmiało bardzo, prawda?
Ale bardzo konkretnie.
Ale naprawdę ojciec Honorat rozeznawania drogi życiowej uczył przez spowiedź, przez rozmowę, bo wiemy, że dzisiaj spowiedź często i tego ludzie pragną i na to jakoś odpowiadamy jako kapłani, że nie jest tylko wyznaniem samych grzechów, ale jest to mnóstwo pytań, mnóstwo wątpliwości ludzi, którzy przychodzą do nas z tymi swoimi sprawami. Ja bym od tego zaczął, zapytać kapłana, tak, zapytać o pewne rzeczy. Każdy kapłan też przeżywa w swoim życiu, czy przeżył ten moment powołania, tak, wie na swoim doświadczeniu, co to znaczy rozeznawać. Oczywiście my tutaj mówimy nie tylko o powołaniu kapłańskim czy zakonnym, my w ogóle mówimy o powołaniu, czyli o powołaniu człowieka. Ja powiem tak, i tutaj może będzie to też częściowo odpowiedź na to pytanie. Pracowałem kiedyś jako duszpasterz powołań. Próbowałem pomóc młodym chłopakom, którzy przyjeżdżali na rekolekcje. Tutaj od razu wskazówka. Są rekolekcje, są różne spotkania, które umożliwiają pomoc w odpowiedzi na te pytanie, czy w ogóle rozpoznanie swojego powołania. Ja próbowałem rozeznać. I tutaj ojciec Honorat był mi pomocą taką, że on nie narzucał nikomu czegokolwiek. Tak, on słuchał. To jest też nasza rola spowiedników. Najpierw usłyszeć, czego słuchacz, akurat, który zadał to pytanie, albo czego ktoś, kto przychodzi do konfesjonału, po prostu pragnie. Jakie są twoje pragnienia? To jest pytanie Jezusa do ludzi, którzy chcieli za nim pójść. Czego pragniesz? Czego chcesz? A czasami człowiek nie wie, czego chce. I to jest też problem dzisiejszego świata, że my sami nie wiemy. I to też umiejętność, czy właśnie możliwość, żeby pomóc komuś takiemu, żeby zechciał, tak? Żeby zapragnął. Tutaj pytania konkretne. Ja myślę, że tak. Gdzie szukać pomocy? Odpowiedź na to pytanie. Jeżeli nie z rodziną, jeżeli ktoś się boi porozmawiać, to są różnego rodzaju rekolekcje. Powołaniowe. One brzmią znowu bardzo konkretnie, ale tu nie chodzi tylko o powołanie do zakonu, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Naprawdę ważnym powołaniem, tutaj nie będziemy się spierać, które jest ważniejsze, jest powołanie do macierzyństwa, do bycia ojcem, matką, prawda? To widzimy, jest coraz trudniejsze dzisiaj, tak? Bo jest atakowane. I dlatego też o tym trzeba mówić, dlatego zapraszam rozmówcę, tutaj znaczy naszego pytającego o te sprawy, na rekolekcję. Można poszukać, można według swoich własnych upodobań, można według swoich własnych pragnień jakichś poszukać środowiska, w którym można będzie pomóc, czy uzyska się może pytanie, albo przynajmniej kierunek, w którą stronę pójść, żeby to swoje powołanie...
Taki pierwszy drogowskaz.
Tak. Ale ja zawsze wracam na początku, to jak nasi bracia mówią, jeśli jesteś smutny, masz problemy, idź do spowiedzi. Tak? Czyli zacząłbym od tego, bo czasami bywa tak, że człowiek nie rozeznaje, dlatego że w jego życiu może się pojawić, wybaczcie mi sformułowanie, ale taka graciarnia, taki bałagan pewien, który uniemożliwia to. Nie widzimy, tak? Bo rozeznać,
jesteśmy
to znaczy zaślepieni zobaczyć.
Przez bodźce, które nas
tak,
zewsząd atakują, prawda?
Mhm. Myślę, że tutaj chodzi o pewne też uporządkowanie, spowiedź, porządku. A później następne etapy, poszukać ludzi, poszukać kapłana, poszukać środowiska, może jakieś wspólnoty, pytać, tak? Szukajcie, a znajdziecie, Pan już powiedział, tak? Tu jest ta rola naszego serca, naszego pragnienia, że ono nas gdzieś ciągnie. Człowiek coś chce, jeszcze nie wie, czego chce, ale szuka. I myślę, że to warto po prostu spróbować. To jest taka może mało konkretna odpowiedź, ale ja myślę, że tutaj pomocą naszą, chociaż to też jest wielki, można powiedzieć, zbiór różnych informacji, czy czasami nawet chaos informacyjny w internecie, ale naprawdę można znaleźć w internecie, tam Kościół też ewangelizuje, tam mamy informacje o rekolekcjach, różnych miejscach spotkań, na których można taką odpowiedź na swoje pytanie, może nie od razu, tak?
Ale taką też podpowiedź,
uzyskać, albo podpowiedź, tak. Mhm.
Dziękujemy przede wszystkim za te pytanie i za odpowiedź, podpowiedź. A przechodzimy teraz do kolejnej części naszej rozmowy. Co się dzieje, bo powracamy teraz do życiorysu błogosławionego Honorata Koźmińskiego. Co się dzieje w życiu Honorata, że odchodzi on od wiary?
To jest sytuacja ciekawa, bo dostał dobre wychowanie. Mówiliśmy wcześniej, że rodzice przekazali mu najlepsze swoje cechy, cnoty, można powiedzieć. Był człowiekiem, przy którym nie można było sobie tak łatwo żartować albo mówić głupich dowcipów. Tak przynajmniej znamy z jego biografii, z relacji świadków, którzy wspominali go. Był skromnym bardzo, jako chłopak. Mówimy o młodym, bardzo młodym chłopaku. I nagle ten młody chłopak zostaje wyrwany. Nastolatek, tak? Zostaje wyrwany do gimnazjum, do Płocka. Rodzice przenieśli się do Włocławka, tam ojciec, będąc budowniczym, dostał posadę jako budowniczy obwodu kujawskiego, wcześniej był obwodu bielskiego, tutaj właśnie na tym terenie, gdzie jesteśmy, a tam przenieśli się rodzice z dziećmi, tak, i z młodym Wacławem do Włocławka. To był rok 1840, 4 lata później Wacław poszedł do gimnazjum, które było w Płocku. Źle powiedziałem, skończył gimnazjum w 44, zaczął w 40, czyli od razu poszedł do szkoły i tam mieszkał już bez rodziców. No i wiadomo, jak to jest bez rodziców. Tak? Nie ma czujnego oka matki, nie ma strofującego ojca. No i zaczynają się różne spotkania, rozmowy, no i wpływ środowiska. Mamy do czynienia z tym chyba nieustannie, prawda? Z tym wpływem środowiska, które nie jest zawsze... Nie jest ten wpływ zawsze dobry. I tutaj mówi się o Honoracie, bo nie wiemy dokładnie, jak to się stało i dokładnie, kto go namówił, ale już w gimnazjum, chociaż na koniec gimnazjum miał piątkę z religii, ale już zaczął się jego kryzys wiary. On się pogłębił później, kiedy poszedł znowu, bez rodziców, na studia do Warszawy, do Szkoły Sztuk Pięknych, na Wydział Budownictwa i Architektury. To był po linii ojca, tak, poszedł. I tutaj jest taki kryzys, który, no tak się mówi, że namówiono go na to, żeby przestał chodzić do kościoła. On potem w to bardzo mocno uwierzył, bo napisał, że we wspomnieniach, że nie tylko był człowiekiem, który uległ, ale innych też do niewiary namawiał. Czyli stał się takim siewcą w jakimś sensie zła, który mówił innym, że mają nie chodzić do kościoła, który też słynne jego dopowiedzenie, żeby mu napluć w twarz, jeżeli by ktoś zobaczył, że się nawraca, żeby go, broń Boże, tak to trochę paradoksalnie powiedziałem teraz, żeby, broń Boże, do tego Boga nie wrócił. Jadł mięso w piątek, Wielki Piątek szczególnie, wyśmiewał się z kapłanów, zakonników, wstydził się znaku krzyża. Właściwie to są wszystkie takie oznaki człowieka zbuntowanego. I tutaj ja myślę, że nie możemy do końca powiedzieć, że on nie wierzył, że Bóg istnieje. Tylko...
To był bunt, po prostu.
Po prostu bunt. On oczywiście bardzo krytycznie później napisze o sobie, jako człowieku, który był gorszy od Lutra, od Woltera, od tych uznawanych przez niego jakichś siewców jakiegoś buntu albo takiego rozłamu w kościele. A nawet napisał, że jest gorszy od diabła. Tak siebie mocno rygorystycznie oceniał. Widział, że popełnił najgorszy grzech, jaki można popełnić. Bluźnierstwo. I potem dlatego będzie chciał wynagrodzić za to wszystko, co było sprzeciwem wobec Boga. To jest troszeczkę tak, jak dzisiaj obserwujemy, to też dziękuję słuchaczom właśnie, że rozmawialiśmy na ten temat, bo jest problem. Rodzice mówią, dobrze, wychowaliśmy swoje dziecko, poszło gdzieś tam na studia, do jakiejś szkoły innej i co się dzieje? Później okazuje się, że rodzice dowiadują się, może i tak było z Honoratem, że jego matka dowiedziała się, że jej syn się po prostu zbuntował i że odszedł od kościoła. Przyjeżdża dziecko do domu na wakacje, na jakieś wolne od nauki, na przykład ze studiów, chociażby z Warszawy. doświadczamy tego, mieszkając w Warszawie, obserwuję, może nie widzę tego, bo to nie widać tak bezpośrednio, ale takie głosy od niektórych osób dochodzą do nas i jest wszystko w porządku. Natomiast nawet się takie zdarzają sytuacje, że rodzice o tym nie wiedzą, że ich córka, to drodzy słuchacze, wybaczcie, ale to jest taka sytuacja dzisiaj tego świata, że zarabia na życie swoim ciałem, że się sprzedaje nawet, będąc na studiach w Warszawie, a w domu jest wszystko w porządku i nie ma problemu.
Tak, tak? Czyli potrafią nawet udawać, nie wiedzą.
Oszukują. Tutaj właśnie chcę poruszyć ten temat, bo to jest takie oszukiwanie. Oczywiście człowieka się oszuka, rodziców można oszukać. Można
ale
próbować
Boga
oszukać
już nie.
Siebie nawet, ale Boga. A tu człowiek myśli, że siebie oszuka. Ojciec Honorat mówił właśnie, zaczynać od tych prostych gestów, chociażby od tego znaku krzyża, którego on się wstydził. Tak my obserwujemy dzisiaj też w kościołach, na co tutaj drodzy kapłani, duszpasterze, katecheci, zaczynajmy od tego, od tych prostych gestów, które wskazuje nam także papież Franciszek dzisiaj. Od tych drobiazgów jakby, które wydają się być nieważne, ale one są istotne, tak? Jak przyklękamy, jak robimy znak krzyża. Jeżeli w ogóle robimy, bo widzimy dzisiaj kościoły często pełne zbuntowanej niestety młodzieży, chociażby gimnazjalnej, tak jak ojciec Honorat, którzy przychodzą i nie chcę używać tutaj słów, bo wiemy, jak się zachowują. Tak? Tutaj no, widzimy...
Brak poszanowania jest
ale
też.
Ale brak wiary przede wszystkim, że oni nie wierzą, tak, w to, że w tym miejscu jest Bóg. I dlatego nie ma szacunku. Nie ma tego poczucia, że to jest sakrum, że to jest miejsce święte, że Bóg jest dla mnie ważny, prawda? Wysyłane SMS-y w kościele, prawda? Czy gadanie chociażby, krzyczenie, chodzenie po kościele. No, ja to dużo różnych objawów takich, które wskazują właśnie na to, co przeżywał młody Wacław. No i tutaj mówimy o nawróceniu. Tak?
No właśnie, bo bez tego zła nie byłoby tego wspaniałego dobra, które miało miejsce później.
Tak jak to się mówi, jakbyśmy nie mieli ciemności, to byśmy światła nie zrozumieli. Prawda? Bo jak świeci słońce, zapalimy lampkę, to nie widać tego, prawda? A na tle tej ciemności Pan Bóg pozwala, dopuszcza, nawet tak człowiekowi to wolną wolę ustawił, że może wybrać. Tak? I tutaj chodzi cały czas o to, żeby ten wybór tego młodego chłopaka, przecież jeżeli on zostaje zamknięty w cytadeli, bo tu mówimy o takiej sytuacji, kiedy on już będąc na studiach, został oskarżony niesłusznie zresztą o spisek. I został zamknięty w cytadeli. I teraz wszystko, można powiedzieć, po ludzku jest niesprawiedliwe. Natomiast owocem tego jest jego nawrócenie. Czyli my patrząc z perspektywy i on później patrząc z perspektywy swojego życia, on będzie widział, że to jest kluczowy, najważniejszy moment jego życia. Tak? Kiedy on wraca do Boga. Już mówiliśmy o tym, ważne było to, że ten fundament był, że on wiedział, że może wrócić. Oczywiście nie chciał wrócić. I to jest cała tragedia człowieka, polega na tym, że nie chce. Pan Bóg, nie chcę powiedzieć, że go zmusił, ale ta sytuacja, do której doprowadził, czyli zamknięcie w cytadeli, w areszcie śledczym, razem z innymi więźniami, wyczytałem ostatnio, że około 10 studentów w tym czasie siedziało w cytadeli razem z Wacławem, też oskarżonych o spisek przeciwko caratowi, i okazało się, że ten czas był dla niego owocny, chociaż był najtrudniejszym czasem jego życia. Dlatego, że zachorował prawdopodobnie na tyfus, że był kroczek od śmierci, można powiedzieć. Że zwątpił we wszystko, że krzyczał do Boga, kłócił się z nim. Po prostu rozpacz, depresja, koniec, beznadzieja, wszystko złe, wszystko co najgorsze. I teraz nagle w tym wszystkim, tej ciemności, pojawia się światło. My nie wiemy, jak to się stało, ale on napisał w notatniku, że przyszedł do mnie Jezus. Oblicze Boże na mnie spoczęło. On zobaczył oblicze Boga, którego nie widział. A jeżeli widział, to widział jako kogoś przeciwnego, jako kogoś, kto mu zawsze stawia jakieś kłody pod nogi, kładzie jakieś przeszkody, kto nie jest warty kochania. To jest tylko godzien, w cudzysłowie, bluźnienia przeciwko niemu. I nagle ten Bóg przychodzi i go ogarnia swoją miłością. I to jest chyba klucz do życia w ogóle człowieka, do nawrócenia. Człowiek sam się zwalnia albo odchodzi w ogóle od tej miłości Bożej, nie rozumie jej, tak? Szuka jakiegoś życia bez Boga, bez zasad, bez religii, bez przykazań, bez relacji nawet do rodziców, tak? Bez tradycji, odrywa się od swoich korzeni, a potem Pan mu go do tej wiary przyprowadza. I to jest ta tajemnica miłości, na którą odpowiedzią później będzie powołanie. Tutaj ja jeszcze dodam do tego pytania, które ktoś tutaj zadał przez SMS-a, że tak naprawdę, jeżeli zobaczymy miłość Boga, tak, to jedyną rzeczą i najważniejszą będzie na tą miłość Panu Bogu odpowiedzieć. Wtedy naprawdę, nie wiadomo skąd, można powiedzieć, tak po ludzku, pojawi się powołanie. I tak było z młodym Wacławem. Nie od razu, nie wszystko naraz, prawda? Bo Pan Bóg musiał go oczyścić, ale w tej cytadeli on mówi, nie chciałem się nawrócić, ale Pan Bóg mnie doprowadził łagodnie do wiary i on wychodzi z tej cytadeli jako wierzący człowiek. Także ja mam nadzieję, że ci zbuntowani młodzi ludzie i tutaj też apel do rodziców, żeby się modlili, takie matka honorata, która w tym czasie, kiedy on siedział w cytadeli, nie poddała się, nie zwątpiła. Tak, wymodliła to nawrócenie, żeby się modlić i błogosławić. Tutaj ze słuchaczką rozmawialiśmy dzisiaj, jak ona błogosławiła swoich synów, dzisiaj zakonnika i kapłana, jak błogosławi do dzisiaj ich. Błogosławcie, a nie złorzeczcie. To jest to słowo, które warto. Nie narzekajcie, że macie złe dzieci, ale jeżeli one przeżywają trudności, to je wspomagajcie. To nie tylko rozmawiajcie z nimi, bo czasami rozmowa może się nie układać, ale modlitwa zawsze jest możliwa. Zawsze ta modlitwa wstawiennicza jest myślę, że konieczna, nie tylko potrzebna.
Na tym etapie musimy zakończyć naszą rozmowę. Rzeczywiście czas bardzo szybko płynie podczas rozmowy z ojcem.